popularni i kulturalni. Wyjątkowi goście w niedzielne przedpołudnie od 10 do 11. Zaprasza Robert Galas.
No i mamy 10 na zegarach. Jeżeli chodzi o pogodę, no mamy ją. Temperatura dziś 8 i tak właśnie jest. 8, 6 w tygodniu różnie. Ale w nocy temperatura spada do zera, nawet do minus 1. No już mamy te przygruntowe przemrozki. Od czasu do czasu trzeba skrobać szyby. Dziś naprawdę mocny skład w programie, mocna obsada. Kierowca wyścigowy, najpopularniejszy sportowiec roku 2020 w Stalowej Woli, sołtys Brandwicy, będzie o wyścigach, o tym, jak przygotować auto na 2022 rok, o tym Krzysztof Faraś opowie. No i z tych wyścigów przyniesiemy się też na wyścigi. Na początek opowiemy trochę o maratonie Miraż, w którym brał udział. Jestem zachwycony, a tak naprawdę opowie o sytuacji na granicy z Białorusią. Tam się naprawdę bardzo dużo dzieje. O tym dziś doktor wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego, oficer rezerwy 21. Brygady Strzelców Podhalańskiej, oczywiście służył w dowództwie, gościem Maciej Niczanowski. No to zaczynamy program. Everybody's moving fast. Uptown, downtown, what's your thing? She can take what you can bring. She gave me a light. Came up through the inner city. She raised me up and taught me to fight. She opened my mind. I got to the nitty gritty. The greatest town that you'll ever find. She is my heart. I love New York City. She's lived and died. So we'll
exhaust. She's lived and died so many times. You know life can be real tough on my New York City, but she's fine. She always survives.
Panowie, to jest program Popularni Kulturalni. Dzisiaj jestem u najpopularniejszego sportowca w plebiscycie sztafeta. Moment, to jest tak. Szóste miejsce w 49. plebiscycie tygodnika sztafeta na najpopularniejszego sportowca w Stalowej Woli w 2020 roku. Ministerstwo Sportu, patron główny plebiscytu, prezydent Stalowej Woli, patron honorowy plebiscytu miasta sportu, tutaj w Miński, patron honorowy plebiscytu marszałek województwa podkarpackiego. No właśnie, 11 dzień lutego i to wtedy się zadziało. A ja jestem u Krzysztofa Farasia, kierowcy wyścigowego w Brandwicy. Zajechałem do niego w drodze powrotnej tutaj do Warszawy. I tak sobie myślę, co by zapytać o to, jak będzie wyglądał sezon 2022, bo przed chwilą rozmawialiśmy o tym, oglądaliśmy wyścigówkę, która sobie odpoczywa, ale się szykuje też coś nowego, bo nowe elementy przyjeżdżają do czegoś nowego, ale to Krzysztof zaraz powie. Witam cię, Krzysztofie.
Witam serdecznie wszystkich.
Krzysztofie, czy widzisz już 2022 rok? Wprawdzie mamy jeszcze 21 i listopad nam się wkradł. Widzisz 2022 rok już jakiś obrys? Tak planujesz gdzieś?
No to znaczy tak naprawdę sezon, który się kończy, wyścigowy, zaczyna nas działania w stronę następnego sezonu, także tak naprawdę cały czas coś robi się w tym kierunku, żeby w następnym sezonie dało się pojechać. Tak więc ja coś tam kombinuję, gdzieś tam składam, załatwiam jakby budżet na następny sezon. No nie można niestety dać sobie ani chwili wytchnienia i no i coś tam nowego się zapowiadam. Już myślę o następnym sezonie, tak, chciałbym pojechać cały sezon i już planuję budżet. Sądzę, że coś nowego może się uda załatwić, ale to mówię, wszystko zależy od budżetu.
Krzysztof, czy kiedyś odbywało się, bo teraz za chwilę spadnie śnieg, kapcie trzeba będzie, właśnie mówiłem tą o kapciach w nagraniu, bo w nimi wjeżdżasz na lawetę, które masz. Czy odbył się jakiś górski wyścig zimą? To trudne warunki. A czy było coś takiego w historii? Przy śniegu i tak dalej?
w takich jakby teraźniejszych czasach, no to jedyny pamiętny wyścig, który pamiętam, który odbył się, to był wyścig górski w Limanowej. Niestety nie pojechałem, chociaż zgłoszenie wysłałem, ale rozchorowałem się, po prostu nie dotarłem na ten wyścig. To była chyba pierwsza edycja tego wyścigu i rzeczywiście wyścig bardzo fajny, bardzo dobrze zorganizowany i na kilka dni przed wyścigiem okazało się, że śnieg, po prostu śnieg spadł i jakby uniemożliwił rozegranie tego wyścigu, no ale nie, ale jakby organizatorzy tak uparcie dążyli do tego, żeby on się odbył, że zapewnili nawierzchnię na całej długości trasy była nawierzchnia mokra, czyli można było jechać na oponie deszczowej, a śnieg był normalnie w warunkach jakby zimowych, były podjazdy, ale śnieg był zalegowany na bokach.
Zalegał na bokach. Widziałem, że tam masz jakieś nowe elementy. Coś tutaj chyba dobrego składasz, co? Coś zaczynasz robić, bo mi coś powiedziałeś, któregoś razu jakieś elementy przyjeżdżają. Tak, nie, tak, nie. Coś się dzieje.
Nie, no dzieje się. Kupiłem jeszcze jedno nadwozie Hondy, tylko troszkę starszej, piątki takiej. No i planuję, żeby ją poskładać na następny sezon. Natomiast no nie wiem, chciałbym pójść troszkę w inną stronę. Myślałem, żeby wypożyczyć albo kupić jakiś taki bardzo szybki samochód. I tylko mówię, to jest uzależnione od tego, jak poukładają mi się plany finansowe. Jeżeli będzie mnie na to stać, to chciałbym pojechać następny sezon jednak w samochodzie dużo mocniejszym niż te Hondy, którymi dysponuję teraz. No zobaczymy, jak to się uda. Jestem pełen nadziei i wiem, że jak do czegoś się dąży, to nie ma rzeczy niemożliwych.
Pamiętaj, czekaj, wczoraj do ciebie zadzwoniłem z trasy S17, mówię: Krzysiek, Subaryna mi stanęła, czujnik od rozrządu poszedł, obodwa oka rozrządu, i wezwałem Polawę, to mówię: dzwoń tutaj do kumpla, do ciebie na pewno nam pomogą. I słuchaj, dostałem, to już widziałeś, z tym przyjechałem, francuskim odkurzaczem, ja to tak nazywam, ale jedzie. I powiem ci, że Subaru mnie zaskoczyło, że stanęło już, czekaj, kto w Bolo jeździ? Bolo jeździ Subaru, a czy Subaru się w rajdach w ogóle pojawiają? Mam nadzieję, że tego mojego do wtorku naprawią.
No oczywiście, Subaru to jest w ogóle marka z bardzo mocnymi tradycjami i rajdowymi, i wyścigowymi, także i w rajdach, i wyścigach do dzisiejszego dnia można zauważyć sporo tych samochodów, no bo cały czas dobrze dają sobie radę. Także no, samochody, konstrukcje jak najbardziej sprawdzone w sporcie. No wszystkie czteronapędowe, także te napędy są bardzo mocne, pancerne, tak naprawdę nic tam się z tymi samochodami nie dzieje, także masz porządne auto.
Porządne auto, ale mam nadzieję, że nie dostanę informacji, tak jak sobie tutaj zaczęliśmy się śmiać, że może panewka, ale to nie, jak czujnik, to czujnik, to wykazuje błąd, to nie ma co.
Tak jest, nie ma co, tak, zacznijmy od najmniejszych, najtańszych rzeczy, ważne, że udało się tobie pojechać dalej, samochód to tylko samochód, więc...
Tak, i tym sposobem jestem też u ciebie. Krzysztof, powiedz mi taką jeszcze ciekawą rzecz, jak w ogóle tak sobie wspominasz te takie no, dobre momenty, bo pamiętam, jak poszła ci, był taki element, że tłumik urwałeś, ze skrzynią się tam zaczęły dziać rzeczy, a to są takie rzeczy, które no, gdzieś zawsze coś tam się dzieje, prawda? Przy wyścigu, w samochodzie, i zawsze wychodzisz z tego obronną ręką, przy tobie jest małżonka, spokój, cisza, opanowanie.
No tak, to prawda. To znaczy tak, no to jest sport. Nie ma co ukrywać, że w każdym momencie każdego wyścigu, podjazdu, czy treningowego, czy wyścigowego może coś się zadzieć, czy to będzie jakieś tam wypadnięcie z drogi, czy jakaś awaria techniczna. Natomiast no... Tak jak mówię, ja chcę coś zmienić, a nic się nie zmieni, jak się nic nie zmieni. Więc postanowiłem mocno przycisnąć w tym roku i sprawić sobie jakiś taki mocniejszy budżet i pojechać innym samochodem, bardziej doinwestowanym, bo te moje sezony, w których jadę, cały czas są takie szarpane. Na początku dobrze mi idzie, są jakieś wyniki dobre, później wszystko jakby się rozsypuje i okazuje się, że to jest kwestia bardziej niedoinwestowanego samochodu, braku w sprzęcie i to jest to, co później warunkuje moje końcowe wyniki. Nie chciałbym tego po prostu powtarzać rok w rok i dlatego muszę podjąć jakieś decyzje. Nie wiem, czy wysprzedaję te samochody i kupię jakiś całkiem inny, ale chcę, żeby ten sezon, który będzie, był już samochodem takim naprawdę profesjonalnie przygotowanym, z dobrym serwisem i ze spokojną głową.
No właśnie, ta spokojna głowa, bo to jest najważniejsze. Ty, pamiętam, powiedziałeś, zimna głowa, jak startujesz, siedzisz, już jesteś generalnie przygotowany do tego, jak podjeżdżasz do linii startu, no i wtedy jest ogień. I też żeśmy przed wejściem sobie rozmawiali o tym, co będzie z tym załóżem się działo u Roberta Szelca. Jakie jest twoje zdanie na ten temat, że coś, co jest po prostu kultowe, ma się nie odbyć?
Dla mnie to jest dramat. Tak naprawdę chyba dla każdego zawodnika w każdym momencie, jeśli odpada jakaś eliminacja, która była od lat, no to jest nic dobrego, a tak naprawdę załóż jest zawsze z wielkimi naprawdę tradycjami, z wielkimi kierowcami, którzy tam startowali. Szkoda byłoby, żeby ten wyścig jednak się nie odbywał. No i cóż, miejmy nadzieję, że jednak władze dogadają się z organizatorem i coś się uda zrobić. No.
A może będzie to coś takiego, bo jeszcze może być też taki myk podzałużański, zupełnie inna szkoła, że na przykład załóż zrobi jeszcze kto inny i wtedy będzie odrębny załóż, bo będzie jest kultowa trasa, kultowy wyścig i tym załóżem się zajmie kto inny, a Robert na przykład nam puścił Robert Scherz puścił nam dziennikarską kaczkę i każe nam się do tego przyzwyczajać.
No może tak być, nie wiem tak naprawdę, jakie są możliwości zorganizowania przez inny automobil klub takiego wyścigu, jak tam są wyłączności, czy jak to się tam odbywa, natomiast no pewnie tak, no są też inne trasy, które do tej pory nie były homologowane jako wyścigi do Mistrzostw Polski, więc być może się tak to odbędzie w ten sposób.
Pop Radio. Popularni i kulturalni. Wyjątkowi goście w niedzielne przedpołudnie od 10 do 11. Zaprasza Robert Galas.
Chyba dzwonią do mnie w sprawie żeberek. Tak, dzwonią do mnie w sprawie żeberek, tak, bo ostatnio o żeberkach rozmawialiśmy. To jest bardzo dobry temat. Ja tutaj powiem, że dzwonią w sprawie żeberek. Ja odzwonię do nich, bo tutaj ktoś nas tutaj chce zaprosić na dobre jedzenie, byśmy sobie porozmawiali też o tym. Powiem w ten sposób, że no właśnie, ty masz taki dobry klimat, jak to wszystko tak się rusza, czwarta rano, piąta, szósta. Ostatnio na przykład widziałem naszego kolegę Leszka Orzechowskiego, który działa bardzo mocno w Trójmieście, w Gdańsku, jeździ rowerem i już gdzieś tam pisze, że się przygotowuje powoli do sezonu 2022 i on to naprawdę robi. Bo zobacz, jaki kawał drogi, już ma drogi przejeżdża Leszek Orzechowski, też kierowca wyścigowy z Trójmiasta, specjalnie jedzie, on tam 2-3 dni wcześniej sobie to tak celebruje, chipsy na kierownicy. To jest ciekawa postać trójmiejska.
No dokładnie tak. Człowiek, który ma we krwi więcej paliwa niż krwi, jest w motorsporcie praktycznie od zawsze. Znany jest przez wszystkich ze swojej pomocy, ze swojej życzliwości i zawsze jest mile witany w każdym miejscu, gdzie się pojawi. Także no tak, on bardzo lubi temat rowerowy. Bardzo dużo jeździ na rowerze, w ten sposób się przygotowuje. A przygotowuje swój samochód na miarę tego właśnie, czym dysponuje, więc on się nie spina. On wyścig górski wyścigi, w ogóle wyścigi traktuję jako swoją pasję, spędzanie czasu w gronie znajomych i tego, a przy okazji ściganie się między innymi ze mną w klasie, także to jest bardzo szybki kierowca i gdybym miał troszeczkę mocniejszy sprzęt, byłby naprawdę konkurencyjny w naszej klasie.
O, takie chilloutowo-lunchowe auto, takie, to jest diesel, on sobie spokojnie podjeżdża, jedzie, ale tak, jakbym miał takie auto, to myślę, że to by, on by bardzo szybko jeździł. I tutaj też mówię, jeżeli byś miał jeszcze szybsze auto, byś, to by była ta czołówka pierwsza, drugi. Jak patrzysz na młodych zawodników, którzy stają na podium, bo to twoi koledzy młodzi, Parys, dobrze mówię? Dobrze mówię. O Parysie, jak staje na podium, on jest przygotowany, tylko wsiada do samochodu i jedzie.
No, Piotrek Parys to jest, no nie znamy się tak osobiście, obserwuję go już od dawien dawna, tak naprawdę widzę cały czas, co się dzieje z nim, jeśli chodzi o sport samochodowy, jest bardzo poukładanym zawodnikiem, jest, no tak powinien być tworzony jakby zawodnik od początku do końca, taką drogą jak on idzie, powinien obrać każdy zapowiadający, znaczy rozpoczynający karierę syn ojca, który go prowadzi. W ten sposób właśnie to powinno wyglądać. Ta dyscyplina, to wszystko, ta cała otoczka, wystarczy zerknąć, popatrzeć, jak on się zachowuje w parku maszyn, jak on się skupia, jakie ćwiczenia wykonuje przed wyścigiem. Dla niektórych to może być śmieszne, zabawne i tego, a to naprawdę później daje efekty takie, że w klasyfikacji generalnej naprawdę wysoko przyjeżdża. Faktem jest, że to jest poparte bardzo dobrym samochodem, ale umiejętności, jakie posiada ten chłopak, są niesamowite naprawdę.
Właśnie tak jak stoimy, czekamy, ty już jesteś na górze, zjeżdżacie, czekacie i my czytamy wyniki. Farasz na przykład 7., 8. albo 6., bo tak było. I widzę na przykład, co się dzieje na twarzy Parysa, widzę, co się dzieje na twarzy teamu Kluzy, teamu Farasia. I potem się pojawia na przykład Grzesiek Kluza i mówi, a tu mogłem pojechać zupełnie inaczej, jak Krzysiek pojechał, bo on się ostatnio, jak rozmawialiśmy, pytał się o ciebie, jak Krzyśkowi poszło, mówię, że w porządku, dobrze, a mówi, a kurczę, to mi się coś w aucie uszkodziło i muszę jeszcze raz to poprawić. I jest taki, tam każdy o każdego się pyta, to jest jak w rodzinie, tam nie ma czegoś takiego, że ktoś cię ominie, czy coś się stanie. No, taka prosta rzecz, jak coś się na drodze stanie, tak jak ja zadzwoniłem do ciebie, Krzysiek, co się może stać, to i to, ale już nie chciałem ci mówić, że może być to i to, nie chciałem cię denerwować, ale wychodzisz z tego tak naprawdę człowiek obronną ręką, bo każdy sobie w wyścigach pomaga. To jest jak w rodzinie, jednej takiej wielkiej.
No, tak jest, rzeczywiście. Wydaje mi się, że każdy jakoś tam się, no różnie jest, no ale z reguły jest tak, że każdy z każdym rozmawia, sporo rozmawiamy na górze, już tam na mecie, w parku tym górnym, tam sporo się, jest jeszcze emocje, wysiadają z samochodów kierowcy, z którym wszystkiego jeszcze dopiero jakby wypływa te emocje, ta adrenalina, każdy o czymś tam opowiada, ale tam jest zawsze życzliwości, nigdy nie ma jakichś spięć, nie ma tak. Każdy sobie pomaga, tak jak mówisz.
No, czy pamiętasz, żeby na wyścigu było jakaś około ponad 100 kierowców? Pamiętasz taki sezon?
Oczywiście. Tak, tak naprawdę nie wiem dokładnie, ile było w tym roku w Limanowie, natomiast no, to są takie liczby realne zawsze, jeśli chodzi o wyścigi. Sporo ludzi jeździ, sporo tych samochodów się tego, natomiast co bym chciał powiedzieć, co bym chciał, żeby zmienić wyścigi górskich, to no nie wiem, czy zmienić, to nie zmienić. Chodzi o to, że wyścigi górskie bardzo cierpią, jeśli chodzi o medialność tych wyścigów. Nie wiem, dlaczego tak mało mówi się i słychać o wyścigach górskich. Dopiero teraz, jak pojechała nasza reprezentacja na wyścig mistrzów do Bragi, do Portugalii, to dopiero teraz na przykład w TVN Turbo cokolwiek było o nich w jakimś tam raporcie czy coś, nie ma podstawowych jakby programów na ten temat. Kiedyś był jakiś tam OS, czy jakieś tam programy takie, w których można było z każdego sportu samochodowego jakieś tam część zobaczyć, ktoś coś dla siebie wybrał. wycinków górskich, górskich nie ma nigdzie. To jest to, nad czym bardzo ubolewam. Mam nadzieję, że to się zmieni. Zapraszam wszystkich serdecznie na wyścigi, bo jeżeli ktoś raz dotknie i zobaczy, będzie jeździł zawsze. I no i chciałbym, żeby to, żeby była coraz popularniejsza ta dyscyplina sportu.
No ja specjalnie tutaj jadę, żeby twoją wyścigówkę zobaczyć. Poszedłem się przywitać, nawet film na jej temat nagrałem. Krzysztof, jeżeli by ktoś ci złożył propozycję, chcielibyśmy ciebie widzieć w naszym klubie.
W klubie? W Automobil Klubie? Tak. Ojejku. Od lat już jestem wierny Automobil Klubu, bo wiem o polskiemu z Krosta. No i w sumie... Nie wiem, no musiałaby to być dobra propozycja, nie wiem. Są kluby, które organizują wyścigi, tak jak nasz Automobil Klub Małopolski w Krośnie, organizuje dwa wyścigi z, powiedzmy, z 8 eliminacji w Mistrzostwach Polski, ale niestety no, przez względy finansowe nie da rady nas nawet zwolnić z wpisowego, które nie jest niskie. Dwa wpisowe to była naprawdę duża różnica. Już, która by zrobiła naprawdę robotę, jeżeli ktoś by mi zaproponował z klubów, powiedzmy, przejście do innego. No nie wiem, raczej nigdzie bym się pewnie nie ruszał.
Jak myślisz, jaka byłaby reakcja Roberta Szelca, prezesa Automobil Klubu Małopolskiego?
Myślisz, jaka mogłaby być? nie chciałbym tego robić. Nie, ogólnie mam nadzieję, że wszystko wróci do normy, że czasy z powrotem znormalnieją i każdy będzie miał na tyle dobry budżet, firmy będą chciały się dzielić, będą chciały wspierać te nasze wyścigi i nie będzie problemu z organizacją i ja co za tym idziemy, my jakoś tam zyskamy, natomiast jako zawodnicy, nawet jeżeli byłoby to częściowe zwolnienie z wpisowego, to byłoby naprawdę dużo dla nas.
No to trzeba tutaj zaoponować prezesa Automobil Klubu Małopolskiego Krosna, Roberta Szelca, żeby, panie Robercie, niech pan nie rezygnuje z Załuża, naprawdę, bo to jest kultowy wyścig, jeżeli ktoś ma to inny przejąć, no to tak trochę dziwnie, no, by to wyglądało. Nie, panie Robercie, my to pomożemy, naprawdę, tak jak kiedyś Gierek mówił, pomożecie, pomożemy. No po prostu pomożemy to zorganizować. Krzysztofie, czy dla ciebie, bo ty mówisz o nowych autach, o tym, żeby nabrać trochę prędkości, o tych koniach, żeby trochę tych koni było więcej, to była bardzo duża zmiana, bo tam z 260 byłeś, przeszedł na 480, co?
No to tak. Taki jest jeden z planów, natomiast mówię, zmiana samochodu to jest jedno, a druga sprawa to jest dużo, dużo treningu. Trzeba ćwiczyć, trzeba jeździć, trzeba ten samochód poznać jego granice i nie ma innej możliwości, jak tylko taka, żeby jeździć. Także zobaczymy. No. Chciałbym, to jest bardzo, bardzo dobry i tak naprawdę realny pomysł z tym nowym samochodem. Ale też wiem, że sporo pracy mi kosztowało jako kierowcy. Dużo bym musiał się nauczyć. Mam ludzi, którzy chcieliby mi tę wiedzę przekazać, natomiast no bo to już by nie był, to już był czteronapędowy samochód, więc całkiem inna jazda, ale mam kolegów takich, którzy powiedzieliby mi, co robić, żeby było dobrze.
92,8 FM Pop Radio.
Autopromocja. Muzyczne wspomnienia Jurka Rowińskiego. W każdą niedzielę od 22 do północy.
Kiedyś grane, dziś już trochę zapomniane. W tej audycji nie zabraknie takich właśnie przebojów. Zapraszam na muzyczną podróż w czasie.
W Pop Radio na 92,8 FM. W niedzielę o 22. To była autopromocja.
Popularni i kulturalni. Wyjątkowi goście w niedzielne przedpołudnie od 10 do 11. Zaprasza Robert Galas.
Me, we know it's all on fire.
popularni i kulturalni. Wyjątkowi goście w niedzielne przedpołudnie od 10 do 11.
Aha, pozdrawiam cię tam, skąd, gdzie postawiłem swoją sobarynę z Moni Lawetami, jeżdżą na tor w Łężu. Barowny cię pan Waldemar pozdrawia. To już możemy tutaj też pana Waldemara pozdrowić, że mi pomógł. Za pośrednictwem też poim, twoim, za pomoc przy sobarynie. Też mówią o Łężu. Też jak rozmawiałem z nimi, bo sprawdzaliśmy auto, o Załużu. Mówią o Załużu. Też ten temat się przewija. Dlaczego a to tak się stanie? I czy to będzie, czy to prawda, że Załuża nie będzie, to byłby wielki naprawdę ból. To jest taka jakby wyrwana kartka po prostu z historii. Nie ma Załuża.
Tak, nie, szczerze powiem, każdy, ktokolwiek był na wyścigu w Załużu, wie, jaki tam tworzy się klimat, jak wygląda ten wyścig, jak wielu ludzi przyjeżdża spędzić tam weekend, nie tylko jeden dzień, ale przyjeżdżają ludzie przyczepami, przyjeżdżają kamperami, przyjeżdżają z namiotami, tam naprawdę dzieje się bardzo dużo przez te trzy dni, bo mówię od piątku, bo tak naprawdę zawody trwają od piątku, w piątek mamy badanie kontrolne. Natomiast naprawdę bardzo szkoda byłoby, gdyby tego wyścigu nie było. Jest, tak jak każdy, większość kierowców uważa, ten wyścig jest fajny na rozruszanie kości po zimie. Jest szybki, ale jest bezpieczny. Może mało znaczy techniczny jest, natomiast mnie bardzo dobrze zawsze tam idzie i w tym roku tak samo bardzo dobrze mi poszło. Natomiast wielka strata byłaby. Myślę, że trzeba byłoby zrobić wszystko, żeby ten Załóż jednak był.
Panie Robercie, Szelc, prezesie, nie rób pan tego. Ale powiedział na konferencji, że już nie będzie, że tak kategorycznie. Nie wiem, czy to dziennikarska kaszka, bo ja tak jako dziennikarz to tak myślę. Że...
Nie
mam pojęcia. Trzeba zadzwonić do pana Roberta. Panie Robercie, zapytać się, co będzie działo. Czy od czasu do czasu odpalasz Hondę?
Oczywiście.
A dzisiaj odpalimy ją tak na chwilę?
Możemy spróbować, pewnie, że tak. W sumie nie jest jeszcze bardzo późno, także sąsiedzi raczej nie powinni mieć nic za złe, także zaraz spróbujemy pewnie.
Krzysztofie, zbliżają się święta Mikołajki, święta. Życzyłbyś sobie czegoś dobrego na te święta, na ten, no bo to już za chwilę tak naprawdę, na ten nowy rok. Takie życzenie, które realne, żeby się spełniło.
Realne życzenie, żeby się spełniło, to takie, żebyśmy byli wszyscy zdrowi. Nie wiem, czy jest realne, natomiast chciałbym, żeby wszystkie wyścigi zaplanowane w następnym sezonie się odbyły. Chciałbym w nich wziąć udział. Życzę sobie, żeby był jednak nowy samochód i żeby spotkało mi coś nowego w następnym sezonie. Patrząc na ten, który był, wcale nie był zły, bo kończy się rok tak naprawdę, a spoglądając na niego wstecz, to bardzo dużo świetnych rzeczy spotkało mnie, więc nie mogę zaliczyć go do jakichś nieudanych. Natomiast zawsze może być lepiej. Może tych wyścigów być przejechanych więcej, może być. To tyle. Więcej nic nie chcę. To już jest wszystko i jak to się spełni, to już będę bardzo szczęśliwy.
Powiem ci, że jak jechałem tutaj do ciebie, to pojechałem tak jak kiedyś Hołek. Pojechałem bardzo szybko w uliczkę. Myślałem, że to ta ulica i potem bardzo szybko tyłem wycofałem. Tak jakiś odruch, wiesz, że szybko tyłem wycofałem i wjechałem drugą i zadzwoniłem do ciebie. Do czego zmierzam? Żebyśmy też się cofali do tych rzeczy, które były, bo te rzeczy historyczne, bo to można powiedzieć 2021, jak to już historia, 2022 zaczyna się kształtować. Pewnie powstaną nowe elementy i pewnie będą widoczne na wyścigach i dużo może się zmienić też, tak patrzę na sytuację geopolityczną, może się to zmienić, może to nabrać zupełnie innego kształtu, ale kibice i tak przyjdą na wyścig. Pod inną, czy tą, czy inną postacią przyjdą.
Oczywiście, że tak. To jest tak, jakby komuś zabronić Marsz Niepodległości. Co z tego, że zabranią, jak i tak wszyscy przyjdą, nie? Nie, wyścigi górskie mają to do siebie, że mają swoich wiernych kibiców i to się nie zmienia. Ci kibice tylko dochodzą. Ich jest coraz więcej. Nie ma, nie sądzę, że jest ktoś taki, któremu wyścigi się, nie wiem, spodobały, więcej na niej nie pojedzie i tego. Ta rzesza ludzi, którzy są nam przychylni, też cały czas się powiększa, więc sądzę, że wyścigi czekają tylko lepsze czasy. Jeżeli to nie pójdzie w jakieś tam, nie wiem, dużo większe koszty, to i zawodników będzie cały czas sporo. Zawodnicy z Polski też zaczęli jeździć poza granicę, pokazali się naprawdę z bardzo dobrej strony w Bradze, w Portugalii. Naprawdę całe podium okupowaliśmy. Mocna ekipa pojechała. Każdy naprawdę. Wszyscy byli tak zaskoczeni. Nikt nawet za bardzo na początku nie wiedział, były błędy tak proste jak źle naklejona flaga Polski. Nikt nie bardzo wiedział tego, nikt się nie spodziewał, że mamy tak mocną ekipę, tak dobrych kierowców, którzy po prostu przyjechali, pojechali, wyzamiatali wszystkich i wrócili z dumą do Polski. To było coś pięknego.
No właśnie, coś pięknego. Jak będziemy mieli problem, będziecie przez na przykład coś się, nie wiem, stanie samochód, czy coś odpukać, to jest sołtys z Brandwicy. Krzysztof Faraś naprawdę ma tabliczkę, możecie do niego zajechać i Krzysiek naprawdę pomoże. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Tak, ja będę zaraz musiał ruszać dalej, czyli Warszawa mnie czeka. To jest program Popularni Kulturalni. Pewnie będziemy się słyszeli, widzieli, już widzimy się i słyszymy cały czas na bieżąco. Zaraz pójdziemy, odpalimy wyścigówkę. To trochę dźwięków będzie, usłyszycie. I powiem tak, obyśmy się wszyscy spotkali na wyścigach, ten pierwszy, no właśnie, jaki to będzie pierwszy wyścig? Panie Robercie, panie Robercie, chcemy załóż.
No. No to grudzień i tego. W grudniu najprawdopodobniej będzie już jakiś tam zarys kalendarza, więc będzie wiadomo, co się będzie działo jeszcze z miesiąc i będziemy mieli sprawę jasną.
No właśnie, mamy sprawę jasną. Dziś moim Państwa gościem, ja przeczytam jeszcze raz, 6 miejsce w 49 plebiscycie tygodnika Sztafeta na najpopularniejszego sportowca stalowej roli w 2020 roku, Krzysztof Faraś. Dziś przede mną siedzi i też siedzi w wyścigówce i też jest sołtysem. Bardzo porządny człowiek, sportowiec, człowiek, który zawsze uśmiechnięty, jak jest problem, to rozwiązuje i generalnie no, wszyscy pomagają i też pomagamy sobie. Taki jest świat, drodzy Państwa, motoryzacyjny i to jest świat górskich, samochodowych mistrzostw Polski. Tak się tutaj wszyscy wspierają. Naprawdę to jest potęga. To jest potęga. Dziękuję Ci, Krzysztofie, jeszcze raz za to, że możemy przekazać trochę słów w tak zwanym czasie, gdzie liście spadają, myślimy, co robić, a my tutaj o wyścigach, które już w 2020 roku z lekkim podsumowaniem tego, co było.
Ja Ci, Robercie, też bardzo dziękuję za to, co mnie spotkało z Tobą w tym roku. Jeździłeś, kibicowałeś, pomagałeś mi w każdym momencie wyścigu. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za to, co zrobiłeś dla wyścigów górskich już teraz. Sądzę, że to nie jest wszystko, to nie jest ostatnie słowo i cóż, no, zapraszam Cię na każdy jeden wyścig. Zapraszam do mojego teamu, zresztą jesteś jak w rodzinie, jesteś ochrzczony, jesteś naszą benzyną, także no, zapraszam serdecznie i od maja jedziemy z powrotem.
Tak, jedziemy od maja z powrotem. Dziś w programie Krzysztof Faraś, kierowca wyścigowy. Jeszcze chciałeś coś dodać?
Bardzo serdecznie dziękuję i wszystkich zapraszam na następny sezon, bo będzie szybszy jeszcze niż ten, co był.
Właśnie, będzie szybszy, a ten, co był. A Krzysztof Faraś, już tak powiem nieoficjalnie, rodzinnie, na święta Bożego Narodzenia z małżonką i z dziećmi, to będzie takie ekskluzywne wydanie programu Popularni Kulturalni. Krzysztof się trochę zdziwił, tak? Naprawdę?
Zobaczymy. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam w takim razie.
Dzięki.
Dzięki.
Pop Radio. W domu, w pracy, w samochodzie.
Popularni i kulturalni. Wyjątkowi goście w niedzielne przedpołudnie. Od 10 do 11. Zaprasza Robert Galas.
Panie, panowie, to jest program Popularni i Kulturalni. Tak naprawdę dużo dzieje się na naszej granicy. Bardzo dużo. I czasami też przekraczamy granicę. Ostatnio pan, panie doktorze, też przekroczył granicę, bo wybrał pan się na Ultra Mirage. To jest maraton, który naprawdę jest wyzwaniem. Dziś z nami doktor wykładowca na Uniwersytecie Rzeszowskim, oficer rezerwy w stopniu kapitana, który służył w dowództwie 21. Brygady Strzelców Podkaleńskich, pan Maciej Milczanowski. Witam, panie doktorze.
Witam serdecznie.
Właśnie, proszę powiedzieć tak pokrótce, jak taki Ultra Mirage Maraton wygląda?
No, jest to bieg po pustyni tunezyjskiej, po Saharze. 52 kilometry mój dystans miał i w południowej części Tunezji, w miejscowości Tuzer, bardzo malownicze miejsce, oaza na pustyni. I bieg sam, ciekawostką jest to, że bieg zaczynał się i kończył w miasteczku Gwiezdnych Wojen, czyli tam, gdzie nagrywano te pustynne sceny. I to, no wiadomo, dla każdego chłopaka, który pamięta te pierwsze oryginalne filmy, jeszcze jak się czekało w kinach kilka lat na premierę, to było kiedyś marzeniem, żeby znaleźć się w takim miejscu. No i do tego bieg, no bieg niesamowity zupełnie, bo 52 kilometry po pustyni, gdzie no w południe zaczyna solidnie grzać i dobiec do końca jest ciężko, temperatura ciała, w którymś w tym momencie 42 stopnie osiągała mojego, więc to jest już taka temperatura, która uniemożliwia ruch. Trzeba się wodą polewać, żeby obniżać tą temperaturę, więc dość takie ekstremalne dla mnie wyzwania. Oczywiście są mistrzowie świata, którzy tam biegają po 100 kilometrów. No ja od 3 lat dopiero biegam i nigdy nie przebiegłem więcej niż maraton, a to jednak był ultramaraton, czyli coś dłuższego i w bardziej ekstremalnych warunkach. Więc wielka przygoda i bardzo, bardzo fajne wydarzenie. Ogromnie czekam, żeby za rok znowu tam się wybrać i pobiec jeszcze raz, już znając trasę, znając warunki, uszczego się błędów, które popełniłem, więc bardzo, bardzo fajne wydarzenie.
Panie doktorze, to gratulacje generalnie za rok, pewnie tak będzie. Teraz z tej pustyni przenieśmy się na naszą granicę białoruską. Tam jest naprawdę gorąco. Ta cała sytuacja i to wszystko geopolitycznie, jak pan doktor to widzi? Bo tu jakieś działania pewnie rząd musi podjąć czy podejmuje. Ale no właśnie, czy to idzie w dobrym kierunku?
Znaczy, sytuacja, jak widać, dopiero się rozkręca i niestety wygląda na to, że prezydent Łukaszenka jest zdeterminowany, żeby ją zaogniać. No, będzie robił wszystko, żeby jakby tutaj dalej eskalować te wszystkie konfliktowe tutaj przedsięwzięcia. Jak widzimy, chyba nikt nie ma jakby wątpliwości, że narzędzia do takiego generalnego wpływu na Białoruś czy Rosję, która przecież w oczywisty sposób stoi za Łukaszenką, nie leżą w gestii Polski. My możemy ograniczać tylko lokalnie ten kryzys, natomiast żeby wpływ rzeczywiście jakikolwiek mieć w tej chwili na Łukaszenkę, no to tu potrzeba współpracy międzynarodowej. I Unia Europejska ma szereg narzędzi. Jeszcze niedawno, jak mówiłem tą samą frazę, którą teraz do pana w innych stacjach radiowych, to często mówią, ale co Unia może zrobić? No to właśnie może zrobić na przykład to, że odciąć Łukaszence możliwość przywożenia tych migrantów z Bliskiego Wschodu, i to właśnie w tej chwili robi, tylko że wszystko to jest późno, dlatego że wydaje mi się, że jest troszeczkę za mało tej współpracy z naszej strony. To jednak my musimy tutaj być tą stroną inicjatywną i my musimy zabiegać o to, żeby Unia zrobiła to czy tamto. No, mam wrażenie, że cały czas jesteśmy, zresztą wczorajsze przemówienie pana Kaczyńskiego chyba bardzo wyraźnie pokazuje ten problem, że my ze wszystkim chcemy sobie radzić sami, bo Zachód jest taki tym samym dla nas zagrożeniem według pana Kaczyńskiego jak i Wschód. Czy powiedzmy, nie wiem, czy takim samym, jak on to uważa, ale na pewno w jakiś sposób porównywalnym. No i no, w takim stanie świadomości oczywiście bardzo trudno nam rozwiązywać jakiekolwiek problemy, które jednak są inicjowane przez siły no, większe niż Białoruś. I tutaj no, to jest oczywiste, że na zagrożenia międzynarodowe odpowiada się także w sposób międzynarodowy, szczególnie jeżeli chodzi o państwo takie średnie, jakim my jesteśmy. No a tutaj jakby tej współpracy, no ona jakaś tam się w końcu pewnie pojawi, ale wydaje mi się, że od pierwszych dni tego kryzysu, albo nawet wcześniej, kiedy było widać, że ten kryzys się zbliża, można było naprawdę bardzo aktywnie na forum międzynarodowym kwestie podnosić, nie tylko oficjalnie, ale także w zakulisowych rozmowach i szukać już zawczasu rozwiązań, szukać jakichś recept, tylko do tego trzeba współpracy, a nie ciągłego boksowania się. Więc wydaje mi się, że tutaj no, szereg narzędzi, które moglibyśmy mieć, sami sobie ograniczamy i wytrącamy z rąk, nie chcąc ich stosować, właśnie dlatego, że jesteśmy tutaj nieufni, tam nieufni. Oczywiście, że w polityce zaufanie musi być bardzo ograniczone, to jest oczywiste, ale jednocześnie no, musimy mieć kanały komunikacyjne i możliwość współpracy, bo to jest bardzo ważne. Nie można, mówiąc o tym, że albo polityka to jest taka gra zero, nie ma tutaj zaufania, to od razu odcinać te kierunki współpracy. Więc to wydaje mi się, że można dużo więcej. Natomiast no, to, co my możemy sami, no to robimy. Czyli obstawiamy granicę, blokujemy ją. To oczywiście naszymi siłami możemy. Natomiast wydaje mi się, że umiędzynarodowienie tego konfliktu bardzo by pomogło nam i dało dużo więcej narzędzi oddziaływania na tą sytuację.
Panie doktorze, co powinien zrobić w tym momencie nasz rząd?
No to tak jak mówię, międzynarodowi, czyli podnieść tę kwestię na forum, poprosić o współpracę. No Frontex oczywiście, że nie jest nam potrzebny w sensie ludzie Frontexu, ale sama obecność Frontexu no właśnie jest elementem umiędzynarodowienia tej sytuacji. Podnosić sprawy zarówno w ramach NATO, jak i w ramach Unii Europejskiej. No i szukać tych czynników, które mogą oddziaływać na Białoruś i na Rosję, bo tutaj oczywistą sprawą jest, że za wszystkim także stoi Rosja i Putin jest tutaj bardzo ważnym rozgrywającym i będzie on oczywiście, tak jak już widzimy to po Sergiju i Ławrowie, będą próbowali Rosjanie pokazywać to swoje takie oblicze łagodzącego konflikty, czyli podpowiadających rozwiązania, ale oczywiście takie, które są dla samej Rosji korzystne, no dlatego, że dla nikogo już dzisiaj nie jest żadną tajemnicą, że prezydent Łukaszenka jest no, w tej chwili powiązany zupełnie już z Rosją i musi wykonywać jej polecenia, ale przynajmniej bez akceptacji Rosji na pewno nie podejmuje żadnych ważnych decyzji. A więc my musimy widzieć tę grę w szerszym troszeczkę tutaj kontekście i wtedy pojawiają się dopiero możliwości. Ale tak jak mówię, no przede wszystkim tu jest ważna współpraca, przecież o którą tyle lat zabiegaliśmy, o współpracę w ramach Unii Europejskiej. No a teraz no, cały czas powtarzamy, że nie trzeba nam żadnej pomocy. Wydaje mi się to bardzo krótkowzroczne i bardzo no, nieodpowiedzialne.
Nasza armia liczy ilu żołnierzy?
No to według różnych szacunków 110 tysięcy zdaje się, ale ma powiększana, więc nie wiem jak docelowo ma to wyglądać, bo słyszymy bardzo różne szacunki, aż do 250 tysięcy w jakimś niedługim czasie.
Czy nasza armia jest w stanie generalnie zabezpieczyć całą granicę? Mówię tutaj o tym pasie, który w tej chwili no, jest atak na ten, na naszą granicę.
Granicę z Białorusią.
Tak, z Białorusią. No,
oczywiście, że tak, że jesteśmy w stanie zabezpieczyć. Tylko co to znaczy dzisiaj w XXI wieku zabezpieczyć granicę? Bo jeżeli chodzi o odcinek terenu na ziemi, to tak, no to pewnie, że tak. Tylko, że dzisiaj zagrożenia no, są jakby, przenikają przez granice różne, nie tylko migranci, ale no, toczy się wojna informacyjna, są działania w sieci. W różnych kontekstach widzimy dzisiaj zagrożenia i konflikty i nie możemy już patrzeć w taki sposób jak w 1939 roku, że mamy odcinek na mapie, który musimy zabezpieczyć. Wydaje mi się, że to jest znowu troszeczkę mankament naszych obecnych władz, że no, patrzą bardzo historycznie na zagrożenia, a chyba nie do końca dostrzegają te nowoczesne zagrożenia, które są bardzo istotne i zmieniają zupełnie sytuację, jeżeli chodzi o system obrony państwa.
Top Radio.
Reklama.
Popraw jakość swojego życia. Oszczędzaj czas i pieniądze. Przestaw swój tryb żywienia na Burak Dieta. 11 różnorodnych diet teraz z 15% rabatem. Burak Dieta to efekty, których oczekujesz, osiągane wygodnie, smacznie i tanio. Spróbuj na www.burakdieta.pl.
Po reklamie.
Popularni i kulturalni. Wyjątkowi goście w niedzielne przedpołudnie od 10 do 11. Zaprasza Robert Galas.
Przygląda się temu wszystkiemu świat, przygląda się temu Europa. Przyglądamy się my wszyscy i zastanawiamy się, co może się stać w najbliższych tygodniach. Idą święta, idzie nowy rok, a to wszystko tak naprawdę nacisk na granicę jest bardzo mocny. Czy jesteśmy w stanie znaleźć kilka rozsądnych rozwiązań tutaj my jako kraj?
No jest, tak jak mówię, no jesteśmy, mamy do tego narzędzia, tylko kwestia jest, czy będziemy chcieli ich użyć, bo jeżeli chodzi o takie działania jak do tej pory, doraźne, czyli po prostu zaklejamy granice, ustawiamy wojsko, pograniczników, policjantów, wojsko i tyle. I dalej niech się dzieje, co chce. No to jesteśmy w stanie robić przez pewnie długi czas. Tylko, że no, nadal wydaje mi się, że powinniśmy patrzeć szerzej i szukać rozwiązań nie taktycznie w tym miejscu, w tym momencie i czekać, aż sytuacja się rozwiąże. Oczywiście, że można zawsze powiedzieć, a to nie nasza sprawa, to niech sobie Łukaszenka tam robi, co chce, ale wydaje mi się, że no, potrzeba podejścia takiego całościowego i widzieć trzeba troszkę dalej. Dlatego właśnie mówię o tym, żeby no, tak jak ta inicjatywa w tej chwili z tym odcinaniem lotów, pewnie i tak to obejdą, no bo Rosjanie będą realizować za Białoruś te loty, ale przynajmniej próbujemy coś robić, próbujemy w jakiś sposób osłabiać te działania Białorusi. Jeżeli Rosja będzie realizować takie loty, no to będzie jakby ten konflikt się rozszerzał, będzie Rosja coraz bardziej potwierdzać, że stoi za tym wszystkim, więc to zmienia już sytuację, więc warto jest grać na tej politycznej szachownicy, a nie tylko broń swojego pola na szachownicy i reszta gry mnie nie interesuje. Dlatego mówię, no mamy różne możliwości, ale kwestia jest, czy potrafimy jakby mentalnie się przełamać, żeby korzystać z tych możliwości, żeby korzystać naprawdę z potężnego organizmu, jakim jest Unia Europejska, czy wolimy dalej uprawiać taką propagandę, że Zachód jest groźny, niebezpieczny i musimy wszystko robić sam. No, moim zdaniem jest to błędne, więc jeszcze raz powtarzam, że mamy możliwości, ale czy z nich skorzystamy, to jest inna sprawa. No, mamy tych rządzących, których mamy i wydaje mi się, że tu są pewne ograniczenia takie, nie wiem, czy one wynikają z jakiejkolwiek oceny, czy raczej są to ograniczenia takie no, mentalne w pewien sposób.
Panie doktorze, skorzystać z pomocy Unii Europejskiej. Nasz rząd powinien to zrobić i powinien posunąć się do tego, by obywatele, ci wszyscy, którzy mieszkają, którzy też przyjeżdżają, nawet są tacy może, co przyjechali miesiąc temu, dwa miesiące temu i zaczynają się zastanawiać, czemu tak się dzieje tutaj na naszej granicy, czym to jest spowodowane, bo tak naprawdę komuś zależy na tym, by u nas działo się zupełnie inaczej, żebyśmy byli po prostu w jakiś sposób zastraszeni. Komu tak naprawdę na tym zależy?
Znaczy, no, na pewno cała sytuacja została zainicjowana przez prezydenta Łukaszenkę, który, no, musimy pamiętać, jeszcze niedawno był w bardzo trudnej sytuacji u siebie we własnym kraju. Potężne demonstracje, musiał je bardzo brutalnie pacyfikować, przecież wsadzał ludzi do więzienia za samo to, że demonstrowali i tam, no, bardzo brutalnie się z nimi obchodził. Cały świat wtedy oczy miał zwrócone na Łukaszenkę, bronił go tylko właściwie reżim kremlowski, ale też no, widać było, że nawet Kreml się dystansował trochę od Łukaszenki i no, mówiło się o takich też możliwych roszadach, że być może Putin zastąpi kimś bardziej sprawnym Łukaszenkę. Więc to wszystko wywarło na pewno spore piętno na prezydencie Białorusi. No i on w tej chwili próbuje po prostu pójść jakby obrona przez atak, tak? Czyli zawsze dla takich dyktatorów bardzo korzystne jest wywołać konflikt gdzieś w okolicy i wtedy jakby no, może zmusić naród do jedności, no bo przecież mamy wspólnego wroga. Pamiętajmy, że jak były te demonstracje, to Łukaszenka cały czas odwracał uwagę Białorusinów w stronę Polski. Właśnie Polskę kreował jako wroga, mówił cały czas, że polskie siły pod jakby działają na Białorusi i to one eskalują konflikt, że to Polacy podsycają niepokoje, a nie sami Białorusini. To cały czas była jego narracja. No więc jakby, no, jak to widzimy, no to widzimy konsekwencje. No w konsekwencji próbuje wszcząć konflikt, który jakby z jednej strony zresztą to widzimy w tej chwili po wypowiedziach ONU białoruskiego, który twierdzi, że to zgrupowanie wojsk polskich przy granicy to jest zagrożenie dla Białorusi i Białoruś będzie musiała odpowiedzieć tutaj też militarnie, czyli też zgrupować pewnie swoje wojska, jakieś manewry może cyklować, nie wiem. W każdym razie no to widać, że to układa się w pewien schemat. No, tu w Polsce przeździwieni byliśmy tymi oskarżeniami Łukaszenki, bo nie widzimy żadnego nastawienia antybiałoruskiego, a tam no, cały czas trąbiła propaganda właśnie no, w Polskę, no bo kto tutaj lepszy jakby wypala Białorusi, tak? No akurat ta Polska jest przez niego obrana jako taki wróg. No i teraz ten konflikt z Polską i też z Litwą jest generowany i bardzo odpowiada to Łukaszence, bo pokazuje Putinowi, że jest potrzebny, że potrafi zaognić dla niego w ten sposób sytuację, że po prostu jest sprawnym liderem, który no, może tutaj namieszać w tej części Europy. Natomiast każdym takim skrajnym prawicowym rządom konflikt zawsze jest na rękę, bo wtedy można jakby te niepokoje społeczne, bunty społeczne, protesty uśmierzać i właśnie takim hasłem patriotyzmu zmuszać ludzi do posłuszeństwa, co oczywiście no jest bardzo, bardzo niezdrowe, bo raz, że wypacza się pojęcie patriotyzmu, a z drugiej strony no po prostu przyjmuje się takie metody no bardzo dyktatorskie, więc to jest no, zawsze niekorzystne, prawda? Więc tutaj też widzimy, że no, ta sytuacja jakby jest to kontynuacja pewnego ciągu wydarzeń, tak? I to zawsze dobrze jest widzieć, ten ciąg logiczny wydarzeń, bo wtedy można ją łatwiej zrozumieć i dzięki temu no, można szukać właśnie recept i przeciwdziałań.
Czyli tak, działanie, jeszcze raz recepta, jeszcze raz działanie. Pewnie to w najbliższych tygodniach wszystko się wyjaśni. Pewnie to wszystko w najbliższych tygodniach będzie miało swoje rozwiązanie, no bo wszyscy na to czekamy. Ja tylko zapytam jeszcze o święto niepodległości, panie doktorze. Jak pan doktor patrzy na to święto z perspektywy żołnierza i człowieka, który wie, jak to jest w wojsku, jak to wygląda. Jak pan doktor to odbiera, to nasze narodowe święto 11 listopada?
No, jest to bardzo ważne święto dla nas i ja sam wywieszam flagę i odbyliśmy tutaj z rodziną taki bieg patriotyczny, więc no, jak najbardziej trzeba świętować, trzeba się cieszyć, że udało się odzyskać niepodległość po 123 latach zaborów. Bardzo ważne, że to święto zostało przywrócone i w tej chwili możemy się nim cieszyć. No, fantastycznie, bardzo się cieszę, że tak się dzieje, także bardzo pozytywnie.
Panie, panowie, dziś gościem w programie doktor wykładowca na Uniwersytecie Rzeszowskim, oficer rezerwy w stopniu kapitana, który służył w dowództwie 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, pan Maciej Milczanowski. Panie doktorze, ale bardzo, ale to bardzo dziękuję panu za ten komentarz.
Dziękuję bardzo.
Słuchasz Pop Radia. Czas na informacje z kraju.